Wydawnictwo Potop zaprasza do wysłuchania zbioru opowiadań pod tytułem O duchach. Opowieści prawdziwe i straszne. Czyta Maciej Kowalik. Opowiadanie pierwsze. Aleksander Puszkin. Trumniarz. Ostatnie graty trumniarza Adriana Prochorowa zwalono na wóz pogrzebowy i para wychudzonych koni po raz czwarty powlokła się z Basmannej na Nikicką, dokąd trumniarz przeprowadzał się z całym swym dobytkiem. Prochorow zamknął sklep, przybił do bramy ogłoszenie, że sprzeda lub odnajmie dom i pieszo udał się na nowe mieszkanie. Zbliżając się do żółtego domku, który już od dawna kusił jego wyobraźnię i który kupił wreszcie za grube pieniądze, stary trumniarz poczuł ze zdziwieniem, że nie doznaje w sercu radości. Gdy przestąpił nieznajomy próg i zastał w nowej siedzibie zgiełk i zamieszanie, westchnął za zmurszałym domkiem, gdzie 18 lat wszystko szło ściśle ustalonym trybem. Zwymyślał obie swe córki i robotnice za to, że zbyt powoli pracują i sam zaczął im pomagać. Wkrótce zaprowadzili porządek. Szafka ze świętymi obrazami, kredens, stół, kanapa i łóżko zajęły przeznaczone dla nich kąty w ostatnim pokoju. W kuchni i w bawialni umieszczono wyroby pana domu, trumny wszelkich rozmiarów i barw, a także szafy, gdzie mieściły się żałobne kapelusze, stroje i pochodnie pogrzebowe. Nad bramą umieszczono szyld, na którym wyobrażony był dorodny amor z opuszczoną ku ziemi pochodnią w ręku i napis: tu się sprzedaje i wyścieła trumny zwyczajne i malowane, a także wypożycza się i naprawia używane. Dziewczęta wyszły do swojej izby. Adrian obszedł dookoła domostwo, siadł przy okienku i kazał przygotować samowar. Wykształcony czytelnik wie, że zarówno Szekspir, jak i Walter Scott przedstawiali swych grabarzy jako ludzi wesołych i dowcipnych, aby tym przedstawieniem jeszcze mocniej podziałać na naszą wyobraźnię. Przez szacunek dla prawdy nie możemy pójść za ich przykładem i zmuszeni jesteśmy przyznać, że charakter naszego trumniarza w zupełności odpowiadał jego ponuremu rzemiosłu. Adrian Prochorow był zazwyczaj ponury i zamyślony. Przerywał milczenie chyba tylko po to, aby łajać córki, gdy przyłapywał je na gapieniu się przez okno na przechodniów, albo by zażądać za swe wyroby wysokiej ceny od tych, którzy mieli nieszczęście, a czasem i przyjemność ich potrzebować. Tak więc Adrian, siedząc przy oknie i dopijając siódmą filiżankę herbaty, pogrążył się swoim zwyczajem w smutnych rozmyślaniach. Myślał o ulewnym deszczu, który tydzień temu zaskoczył przy samych rogatkach pogrzeb emerytowanego generała brygady. Wiele płaszczy żałobnych zbiegło się przez to, wiele kapeluszy straciło fason. Trumniarz przewidywał, że będzie musiał ponieść mnóstwo wydatków, gdyż dawny zapas szat pogrzebowych znajdował się już w opłakanym stanie. Spodziewał się, że odbije sobie straty na starej kupcowej Triuchinej, która już od roku blisko walczyła ze śmiercią. Ale Triuchina umierała w dzielnicy Razguliaj i Prochorow obawiał się, że spadkobiercy, pomimo obietnicy, nie zechcą posłać po niego tak daleko i że mogą umówić się z pierwszym lepszym przedsiębiorcą w pobliżu. Rozmyślania owe przerwało trzykrotne masońskie pukanie do drzwi.
— Kto tam?
— zapytał trumniarz. Drzwi otworzyły się i człowiek, w którym na pierwsze wejrzenie można było poznać rzemieślnika Niemca, wszedł do pokoju i wesoło zbliżył się do trumniarza.
Wybacz, miły sąsiedzie, powiedział tą rosyjską gwarą, której po dziś dzień nie możemy słuchać bez uśmiechu. Proszę wybaczyć, że przeszkadzam. Chciałem jak najprędzej z panem się poznać. Jestem szewcem, nazywam się Gottlieb Schulz, a mieszkam naprzeciwko, w tym domku, który pan widzi przez okno. Jutro obchodzę srebrne wesele. Proszę po przyjacielsku przyjść do mnie z córkami na obiad.
Zaproszenie przyjęte zostało przychylnie. Trumniarz poprosił szewca, by usiadł i wypił filiżankę herbaty, a dzięki szczerości charakteru Gottlieba Schulza rozmowa potoczyła się w sposób przyjacielski.
— Jak idzie handel u waszmości?
— zapytał Adrian.
— odpowiedział Schulz. — I tak, i owak. Nie mogę się skarżyć, choć oczywiście mój to nie to co pański. Żywy może się obejść bez butów, a umarły nie może żyć bez trumny.
Święta prawda,
— odrzekł Adrian. — Jednakże jeśli żywy nie ma za co kupić sobie butów, to bez obrazy chodzi boso, podczas gdy ubogi nieboszczyk za darmo dostaje trumnę.
W ten sposób rozmawiali przez pewien czas jeszcze. Wreszcie szewc wstał i ponawiając zaproszenie, pożegnał się z trumniarzem. Nazajutrz punktualnie o 12:00 trumniarz z córkami wyszedł z nowo nabytego domu i udał się do sąsiada. Nie będę tu opisywał ani rosyjskiego kaftana Adriana Prochorowa, ani też europejskich strojów Akuliny i Darii, łamiąc w ten sposób zwyczaje, jakich się trzymają dzisiejsi powieściopisarze. Uważam jednak, że nie będzie zbyteczne, gdy stwierdzę, że obie panny włożyły żółte kapelusze i czerwone buciki, co czyniły wyłącznie w chwilach uroczystych. Ciasne mieszkanko szewca pełne było gości. Byli to przeważnie Niemcy rzemieślnicy z żonami i czeladnikami. Z urzędników rosyjskich był pewien strażnik miejski, czuchoniec Jurko, który potrafił, pomimo swego skromnego stanowiska, zdobyć sobie szczególną życzliwość gospodarza. Przez 25 lat służył na tym stanowisku Bogu i prawdzie, jako pocztylion Pogorelskiego. Pożar 12 roku, zniweczywszy stolicę, zniszczył również i jego żółtą budkę. Lecz natychmiast po wypędzeniu wroga na jej miejscu zjawiła się nowa, szarawa, z białymi kolumienkami w doryckim stylu, a Jurko zaczął znów przechadzać się koło niej z toporem i w zbroi siermiężnej. Znała go większość Niemców, którzy mieszkali koło Nikickich Wrót, po niektórym z nich zdarzało się nawet nocować u Jurki z niedzieli na poniedziałek. Adrian natychmiast poznał się z nim jako z człowiekiem, który wcześniej czy później może się przydać, a gdy goście przeszli do stołu, siadł koło niego. Pan i pani Schulz, a także ich córeczka, 17-letnia Lottchen, jedząc obiad wraz z gośćmi, częstowali ich i pomagali kucharce w usługiwaniu. Piwo płynęło. Jurko jadł za czterech. Adrian mu nie ustępował. Córki jego certowały się. Rozmowa po niemiecku z godziny na godzinę stawała się coraz bardziej gwarna. W pewnej chwili gospodarz poprosił o głos i odkorkowując zalakowaną butelkę, głośno powiedział po rosyjsku: "Zdrowie mojej dobrej Luizy!" Zapienił się pół szampan. Gospodarz czule pocałował czerstwy policzek swej 40-letniej małżonki i goście hałaśliwie wypili. Zdrowie dobrej Luizy.
Zdrowie moich miłych gości!
Zawołał gospodarz, otwierając drugą butelkę. Goście wyrazili mu wdzięczność, opróżniając kieliszki. Tu toasty zaczęły następować jeden po drugim. Pili zdrowie każdego gościa, zdrowie Moskwy i całego tuzina niemieckich miasteczek. Pili zdrowie wszystkich cechów w ogóle i każdego z osobna. Pili zdrowie majstrów i czeladników. Adrian pił gorliwie i rozweselił się do tego stopnia, że sam zaproponował jakiś żartobliwy toast. Naraz jeden z gości, gruby piekarz, uniósł w górę kieliszek i wykrzyknął:
"Zdrowie tych, na których pracujemy! Unsere Kundleute!"
Propozycja, jak i wszystkie inne, była przyjęta radośnie i jednomyślnie. Goście zaczęli się sobie kłaniać wzajemnie. Krawiec szewcowi, szewc krawcowi, piekarz im obu, wszyscy piekarzowi i tak dalej. Jurko w trakcie wzajemnych ukłonów zawołał, zwracając się do swego sąsiada:
"No cóż, pij, bracie, zdrowie swoich nieboszczyków!"
Wszyscy zaczęli się śmiać, ale trumniarz uznał się za obrażonego i zasępił się. Nikt tego nie zauważył, goście pili dalej i dzwoniono już na wieczorne nabożeństwo, gdy wstali od stołu. Goście rozeszli się późno, przeważnie dobrze podpici. Gruby piekarz wraz z introligatorem, którego twarz wydawała się oprawiona w czerwony safian, odprowadzili Jurkę pod rękę do jego budki, stosując w tym wypadku rosyjskie przysłowie: jaka jałmużna, taka i odpłata. Rumniarz przyszedł do domu pijany i zły.
Cóż to do prawdy? Rozmyślał na głos. Czymże to moje rzemiosło jest mniej uczciwe od innych? Czyż trumniarz to błazen? Chciałem zaprosić ich na oblewanie nowego mieszkania. Wyprawić wspaniałą ucztę, ale nie doczekanie ich. Zaproszę raczej tych, na których pracuję. Nieboszczyków prawosławnych.
Cóż to, ojczulku? Rzekła służąca, która właśnie zdejmowała mu buty. Co też ty pleciesz? Przeżegnaj się, zwoływać umarłych na ucztę, aż strach bierze.
Jak Boga kocham, że zaproszę,
powtarzał Adrian.
I to już na jutro. Proszę bardzo, moi dobroczyńcy, jutro wieczorem przyjść do mnie na przyjęcie. Ugoszczę was, czym Bóg dał.
Z tymi słowy trumniarz położył się do łóżka i wkrótce zachrapał. Na dworze było jeszcze ciemno, gdy Adriana zbudzono. Kupcowa Triuchina zmarła tej samej nocy i goniec od jej zarządcy przygalopował do Adriana konno z tą wiadomością. Trumniarz dał mu za to 20 groszy na piwo, ubrał się pośpiesznie, wziął dorożkę i pojechał na Razguliaj. Przed bramą domu nieboszczki stała już policja i przechadzali się kupcy jak kruki, które poczuły trupa. Nieboszczka leżała na stole, żółta jak wosk, lecz jeszcze nie zniekształcona rozkładem. Skupili się koło niej krewni, sąsiedzi i domownicy. Wszystkie okna były otwarte, świece płonęły. Popi odmawiali modlitwy. Adrian zbliżył się do siostrzeńca Truchinej, młodego kupczyka w modnym surducie i oznajmił mu, że trumna, świece, całun i inne rekwizyty pogrzebowe będą natychmiast w całkowitym porządku dostarczone. Spadkobierca podziękował z roztargnieniem, mówiąc, że nie targuje się o cenę i we wszystkim polega na jego sumieniu. Trumniarz zaczął się zaklinać swoim zwyczajem, że nie weźmie nic ponad to, co się należy. Wymienił porozumiewawcze spojrzenie z zarządcą i pojechał zająć się zamówieniem. Przez cały dzień jeździł tam i z powrotem z Razguliaja do Nikickich Wrót. Pod wieczór wszystko było już gotowe i trumniarz, zwolniwszy swego dorożkarza, poszedł do domu piechotą. Noc była księżycowa. Trumniarz spokojnie doszedł do Nikickich Wrót. Przy Wozniesieńskiej cerkwi zawołał nań nasz znajomy Jurko i poznawszy trumniarza życzył mu dobrej nocy. Było już późno. Trumniarz zbliżał się już do swego domu, gdy naraz wydało mu się, że ktoś podszedł do bramy, otworzył furtkę i znikł za nią. Cóż by to mogło znaczyć? Pomyślał Adrian. Kto mnie znowu potrzebuje? Czyżby to zakradł się złodziej? Czy nie chodzą czasem kochankowie do moich pannic? Wszystko może się zdarzyć. Trumniarz pomyślał już nawet, czy by nie wezwać na pomoc przyjaciela Jurkę. W tej chwili jeszcze ktoś zbliżył się do furtki i miał już zamiar wejść, lecz ujrzawszy biegnącego gospodarza, zatrzymał się i zdjął trójgraniasty kapelusz. Adrianowi twarz jego wydała się znajoma, lecz w pośpiechu nie zdążył jej się dostatecznie przyjrzeć.
A pan raczył przyjść do mnie, rzekł zdyszany Adrian. Proszę bardzo, niech pan łaskawie wejdzie.
Nie rób sobie ceremonii, bracie, odparł tamten głuchym głosem. Idź naprzód, pokazuj drogę gościom. Zresztą Adrian nawet nie miał czasu na ceremonię. Furtka była otwarta. Gospodarz wszedł na schody, a tamten za nim. Adrianowi wydało się, że po pokoju jego chodzą ludzie. Ki diabeł, pomyślał, wszedł pośpiesznie i ugięły się pod nim kolana. Pokój był pełen umarłych. Księżyc przez okno oświetlał ich żółte i sine twarze, wpadłe usta, mętne na pół przymknięte oczy i zaostrzone nosy. Adrian z przerażeniem poznał w nich ludzi pogrzebanych przy jego współudziale, a w gościu, który wszedł z nim razem, generała brygady pochowanego w czasie ulewy. Wszyscy oni, damy i mężczyźni, otoczyli trumniarza kłaniając mu się i witając go, prócz pewnego biedaka, którego niedawno pochował za darmo, a który wstydząc się swych łachmanów nie zbliżał się i stał pokornie w kącie. Reszta ubrana była przyzwoicie. Nieboszki w czepcach ze wstęgami, zmarli urzędnicy w mundurach, lecz z niewygolonymi brodami, kupcy w świątecznych kaftanach.
— Widzisz, Prochorow?
— rzekł brygadier w imieniu całej dobranej kompanii.
— Wszyscy przybyliśmy na twoje zaproszenie. Zostali w domu tylko ci, którzy już się nie mogą ruszać, którzy już się zupełnie rozsypali, a także tacy, którym zostały same kości bez skóry, ale nawet spośród nich jeden nie wytrzymał, taką miał ochotę przyjść do ciebie.
W tej samej chwili mały szkielecik przedarł się przez tłum i zbliżył się do Adriana. Czaszka jego uprzejmie uśmiechała się do trumniarza. Strzępy jasnozielonego i czerwonego sukna oraz zbutwiałego płótna wisiały na nim w nieładzie jak na drągu, a kości nóg tłukły się w wielkich butach jak ubijaki w moździerzach.
— Nie poznałeś mnie, Prochorow? — rzekł kościotrup. — Czy pamiętasz emerytowanego sierżanta gwardii Piotra Pietrowicza Kuriukina, tego samego, któremu w 1799 roku sprzedałeś pierwszą swoją trumnę? I to jeszcze sosnową, zadębową?
Z tymi słowy Umarlak chciał go ująć w kościany uścisk, lecz Adrian, nabrawszy ducha, krzyknął i odepchnął go. Piotr Pietrowicz zachwiał się, upadł i cały się rozsypał. Pomiędzy zmarłymi powstał szmer oburzenia. Wszyscy ujęli się za swym kolegą, ruszyli na Adriana z klątwami i groźbami i nieszczęsny gospodarz, ogłuszony ich wrzaskiem i prawie przyduszony, wpadł w ostateczną rozterkę, przewrócił się na kości emerytowanego sierżanta gwardii i stracił przytomność. Słońce dawno już świeciło na łóżko, w którym leżał trumniarz. Otworzył wreszcie oczy i ujrzał przed sobą służącą, która dmuchała w samowar. Z przerażeniem wspomniał Adrian wszystkie wczorajsze wypadki. Truchina, brygadier i sierżant Kuriłkin niewyraźnie majaczyli w jego wyobraźni. Czekał w milczeniu, aby służąca zaczęła z nim rozmowę i opowiedziała o skutkach nocnych przygód.
Ale zaspałeś, ojcze Adrianie Prochorowiczu, rzekła Aksinia, podając mu szlafrok.
Był tu u ciebie sąsiad krawiec, a tutejszy strażnik wstąpił, aby cię zawiadomić, że dziś są imieniny rewirowego, ale tyś spał, a myśmy nie chcieli ciebie budzić.
A przychodzili tu do mnie od nieboszczki Truchinej?
Nieboszczki? A czyżby ona umarła?
Aleś ty głupia! Przecież sama pomagałaś mi wczoraj przygotowywać jej pogrzeb.
Co ty, ojcze, rozum straciłeś, czy wczorajsze pijaństwo jeszcze ci nie przeszło? Jaki tam wczoraj był pogrzeb? Przez cały dzień chlałeś u Niemca, wróciłeś pijany, zwaliłeś się na łóżko i przespałeś aż do teraz, gdy już na południowe nabożeństwo przedzwonili.
Czyżby?
Powiedział ucieszony trumniarz.
Wiadomo, że tak, odparła służąca.
No, jeśli tak, to dawaj szybko herbaty i zawołaj tu córki.